Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś świeżym Bogiem, Ty jesteś nowym Bogiem i cały czas pracujesz z nami w świeży sposób, ciągle zaczynając rzeczy na nowo, Panie. Dziękujemy Ci, że my możemy też widzieć to, w jaki sposób Ty czynisz swoje rzeczy. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty jesteś Bogiem potężnym, Bogiem wspaniałym. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty działasz w naszym życiu, Panie. Wywyższam Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli... Amen. Dobrze, to jeszcze raz błogosław tą osobę obok Ciebie. Życzę jej dobrego czasu w czasie dzisiejszego spotkania. I teraz już możesz się rozsiąść i przez jakiś czas się przespać. Nic Ci nie będzie działo, tylko ja będę mówił. Tak, czasami trzeba się przespać. Tak, to jest też ważna potrzeba. Dobrze, więc nie bój się zacząć jeszcze raz, tak? I Bóg zaczyna w naszym życiu nowe rzeczy, jeszcze raz. To jest takie słowo może dla tych osób, które już parę razy coś zaczynały albo mają już trochę doświadczeń za sobą i myślą sobie, co nowego miałoby się w sumie wydarzyć w moim życiu, co świeżego mogłoby się wydarzyć. Dzięki uprzejmości Adama i Kasi mieliśmy na feriach z sobą film Powrót Króla i moje dzieci obejrzały go około 7 razy. Ja przy okazji też musiałem przynajmniej ścieżki dźwiękowej z 3 razy wysłuchać. I to jest takie piękne zakończenie, prawdopodobnie wiecie, tak? Tolkien, Władca Pierścieni i ostatnia część Powrót Króla. W ostatniej części jest taka przemowa, którą Frodo ma do Sama, któremu pozostawia w Szejerze całe swoje gospodarstwo i zostawia mu też te spisane księgi. Hobbita spisanego przez jego wuja Bilba i Władcę Pierścieni spisanego przez siebie. I tam jest płacz, bo jest rozstanie. Oni myśleli, że tylko Gandalf wyjedzie i te elfy, a się okazuje, że Frodo też wyjeżdża, więc jest rozstanie tych przyjaciół. I wtedy jest tam taka piękna mowa, kiedy on mu zostawia te książki, zostawia mu to całe dziedzictwo swojemu dotychczasowemu ogrodnikowi, tak, Samowi, wielkiemu przyjacielowi. I mówi do niego tak, mówi, pewne rzeczy muszą się skończyć, żeby pewne musiały się zacząć. I przed tobą jest jeszcze tak wiele przygód, tak wiele ról do odegrania, tak wiele, ja teraz trochę parafrazuję, ale odpowiedzialności do wzięcia. I po prostu mnie tak dotknęło, bo w tym momencie tej całej przemowy jest taka muzyka już kończąca, tam Enya gdzieś w tyle, tam śpiewa, tam się już tak wszystko rozpływa, te obrazy już tak przechodzą płynnie jeden w drugi i już tak zaraz będzie koniec i tak... I w tym końcu właśnie ten Frodo do tego Sama mówi, że wiesz, się coś kończy, ale zaczyna się zupełnie nowa historia, twoja historia. Historia twojego życia, tak? Życia twojego małżeństwa, twoich dzieci, tego co będzie, twoich przygód i wszystkiego co ma się wydarzyć. I wiesz, nasze życie właśnie w ten sposób wygląda, że nie jest tak, że ono kiedyś trwało, a teraz przestaje trwać i się kończy, albo kiedyś coś się działo, a teraz to jest tylko taki mozuł i jakieś poganianie i takie przepychanie, ale wierzę, że w naszym życiu Bóg każdego roku, każdego miesiąca ma coś nowego, co czyni. I też chcę nas zachęcić, żebyśmy my, bez względu na to, ile mamy lat i na jakim etapie naszego życia jesteśmy, żebyśmy patrzyli, że Bóg czyni coś nowego i coś wspaniałego. I że warto być w tych miejscach Bożych początków w naszym życiu. Okay? Czasami są jakieś transfery, czasami ktoś nas opuszcza. Może jakaś przyjaźń się kończy, może się kończy mieszkanie w jakimś mieście. Czasami nawet małżeństwo się może skończyć. Są różne trudne sytuacje w naszym życiu, które powodują, że coś się kończy, że kogoś nie ma, że czegoś już nie ma, tak? Na przykład ja bardzo żałuję, że już nie studiuję. Znaczy, jak patrzę, jak słyszę młodych ludzi, jak opowiadają o sesji, o mieszkaniu w akademikach, to po prostu tak... Idź stąd. Tak w sercu taki głos jest. Tak podobnie jak widzę kogoś pięknego, to też idę. To też tak mam w sercu, tak? A idź się ty popisuj gdzieś indziej. Tak. No, szczególnie jak ktoś piękniejszy ode mnie. A jak mądrzejszy też tak, takie mam. Idź sobie. Więc jak słyszę właśnie o tych studentów, co sobie myślę, to jest właśnie szkoda, bo ja powinienem właściwie tak myśleć, że jestem stworzony, żeby tak studiować na 4 różnych kierunkach i z 5 doktoratów zrobić. Nie wiem, czemu to się skończyło, ale się skończyło. Już dawno temu. Ale Bóg chce nowe rzeczy zaczynać w naszym życiu, tak? Bez względu na to, na jakim etapie jesteś. I teraz, jeżeli tak jest, ja tak wierzę z całego serca, że tak jest, zresztą Słowo Boże, Pismo Święte to jest księga nadziei, która cały czas mówi o tych dobrych rzeczach, które nadchodzą. Amen? Taka jest całe to poselstwo. Na różnych etapach naszego życia Bóg ciągle wkłada naszego serca nadzieję, mówi, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy patrzyli w przeszłość i zobaczyli to, co Bóg dla nas przygotowuje. Amen? Więc, jeżeli tak jest, jeżeli są te nowe początki dla nas, to w takim razie musimy zobaczyć, jak to się dzieje i co powoduje, że my z jednej strony nie cieszymy się tymi początkami, z drugiej strony nie chcemy ich wybrać, a z innej strony nie rozpoznajemy ich, że one mają miejsce w naszym życiu. Więc pierwszy werset jest taki śmieszny trochę. Bóg zaczyna zawsze zaczyna od początku. Pierwszy werset w Biblii mówi tak: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I to jest fantastyczne, że Bóg nowe rzeczy stwarza na początku, nie na końcu. To jest taka... Przepraszam was za takie... Ale naprawdę, bo miałem świetny czas w górach. To po prostu piękne te krajobrazy, te różne myśli, takie bez ciężaru, bez zobowiązań. I to właśnie taka jedna z tych myśli, która może dla kogoś jest odjechana i jakaś filozoficzna i gdzieś daleko, ale naprawdę, że Bóg mógł coś zacząć, to musi zacząć po prostu. Musi zacząć w jakimś miejscu, musi uczynić ten początek, tak? I kiedy Bóg stwarzał ziemię, to on stwarzał na początku, zanim stworzył cokolwiek innego, tak? Więc gdzieś był ten Boży porządek, początek. Jeżeli Bóg chce zacząć coś w naszym życiu, to musi po prostu to w jakimś momencie wystartować, tak? Gdzieś to musi ten początek się znaleźć, to stworzenie, to Boże działanie. I to jest bardzo ważne, bo my potrzebujemy rozpoznać, że teraz Bóg przychodzi, że coś czyni. Halleluja. Amen. Po prostu przychodzi i coś się będzie działo. Jadąc też na urlop, odwiedziliśmy drużdżów Janka i Ruzię, pastorów w Piotrkowie i tam jeden dzień z nimi tak ekstra jedną noc spędziliśmy. I właśnie rozmawialiśmy i Janek właśnie coś takiego powiedział, mówi, że po prostu mówi, Marek, tak czuję, że to przebudzenie tak przez skórę, ja czuję, że to już jest tak blisko. I tak się dzieliliśmy tym, co Bóg czyni. I on mówi, ale wiesz co, mam taką wielką obawę, że może być bardzo podobnie jak z pierwszym przyjściem Jezusa. Że tak wielu tych, którzy na to czekało, spodziewało się, patrzyło, czytało o tym, nie rozpoznało tego, co się wydarzyło. I ja mówię, wiesz, to tak to słowo zapowiada, że wielu niestety nie rozpozna tego nadejścia. Że będzie się działo, będą wielkie rzeczy i one gdzieś koło nosa nam przejdą. Niektórym, którzy po prostu nie mają serca, we właściwym miejscu, żeby tak jak Symeon, który był cały czas w świątyni i oczekiwał powrotu Boga, czy jak mędrcy ze wschodu, czy jak Anna prorokini w świątyni, prawda, że będą tymi, którzy rozpoznają to. Więc to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Bóg czyni nowe rzeczy, ale to nie spadnie często na nasze życie jak grom z jasnego nieba i powiesz, wow, nowa skóra. Bez kremów, tak? Albo, nie wiem, bach, nowy kolor włosów. Nowa praca. I nagle się budzisz, patrzysz, żona, o Boże! Nowa żona. Prawda? Albo pierwsza żona, nie miałeś. Nie pamiętasz ani zaręczyn, ani chodzenia, nic nie pamiętasz, a nagle bam, żona. Po prostu jak po prostu w jakimś powrocie do przeszłości, w jakimś wehikule czasu. Wiesz, Bóg tak nie działa. Bóg czyni nową rzecz, a w Jego słowie jest napisane, czy my to zauważamy. Czy my jesteśmy w stanie to dostrzec? Czy my jesteśmy w stanie widzieć, że to w tej chwili ma miejsce obok nas? Wiecie, my bardzo często popadamy właśnie w taką frustrację życiową, że my po prostu nic nie widzimy. Nasza niewiara, beznadzieja, brak nadziei powoduje, że my po prostu mówimy, że nic nie ma. Nic nie ma, tu się nic nie dzieje. To jest po prostu śmierć. To jest dół zagłady. I wtedy nie widzisz Bożej ręki i nie widzisz Bożego działania. Okej? Słowo Boże mówi, że chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, ponieważ widzę światełko w tunelu. Nie, bo Ty jesteś ze mną, tak? Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Tak? Laska Twoja mnie pociesza, kij Twój mnie pociesza, tak? Jak owca jestem. Więc to jest po prostu, to jest wezwanie od Boga, żebyśmy widzieli, że Bóg czyni rzeczy, I Bóg je zaczyna w pewnym momencie. I chodzi o to, żeby po prostu to widzieć, że coś jest, że Boża ręka coś zaczyna. Też inny problem z tym niewidzeniem tego, że Bóg czyni nowe rzeczy, jest taki, że kiedy my tego nie dostrzegamy, to my sami chcemy zaczynać nowe rzeczy. I to jest takie trochę działanie na zasadzie weźmy się i zróbmy coś. Bo się nic nie dzieje, tak? Bo trzeba coś, no trzeba coś wreszcie zrobić. I oczywiście to jest taka prawda dosyć prosta, że jak trzeba zrobić, to trzeba. I jak masz ochotę robić coś dobrego, to po prostu to czyń. Też mówi słowo, tak? Zachęca nas, że przyłóż swoje ręce do tego, co chcesz uczynić. Po prostu nie bój się, Pan jest z tobą. Ale kiedy my nie widzimy, że Bóg jest cały czas z nami, to my próbujemy w ciele, czyli w mocy, nie wiem, naszych zmysłów, czy naszej wyobraźni sprowokować jakieś początki i wtedy może się okazać, że to są złe początki. Tak? Czasami diabeł nas kusi do tego, a idź na całość, tak? Teraz po prostu. I się okazuje, że sprawa była nieprzemyślana, że była za wcześnie, że była z niewłaściwą osobą, że nie w tej relacji i tak dalej, i tak dalej. Później się budzimy, a patrząc też widzimy, że po prostu byliśmy niespokojni. Ja wiele rzeczy w moim życiu właśnie w ten sposób zacząłem. Że było to pragnienie nowego, to niedocenianie tego, co się dzieje i te pomysły, żeby łapać się za nowe rzeczy. Później się okazało, że ja byłem zraniony i ludzie, którzy byli wokół mnie, byli często zranieni, ponieważ zabrakło tego spokojnego widzenia, że Pan jest ze mną i że On działa wokół mnie. Też miałem takie na urlopie, właśnie siedziałem z Izą i z Magdą Brodą, w trójkę siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Ich dzisiaj nie ma, więc możemy sobie o nich porozmawiać chwilkę. I po prostu i one właśnie tam miały coś rozmawiały, o jakichś planach, o jakiejś konferencji kobiecej, o czymś tam, jakimś uzdrowieniu wewnętrznym, coś tam planują w Jeleniej Górze i tak rozmawiały i tak siedziałem, tak spokojnie, tak sobie słuchałem i one tak w końcu tak na mnie, tak, no ale coś tam może byśmy to, tego, ja mówię, no może byśmy. I były takie trochę niezadowolone. No ale w końcu moja żona mówi, nie Marek, nie, musisz się wypowiedzieć. Powiedz, jak ty to widzisz. I wiecie, a ja tak siedziałem i tak sobie myślę, ja to widzę, że jest wszystko super. I że jest dobrze i nic nie trzeba zaczynać. No ale słuchaj, może byśmy tutaj. Ja wiesz co, przecież to wszystko jest naprawdę rewelacja, no. Przecież Bóg jest z nami. No ale wiesz, ja mówię, no, ciągle co roku, ciągle nowe dzieci się rodzą. Ciągle jacyś ludzie się żenią. Ciągle nowi ludzie się pojawiają w kościele. Grup domowych przybywa. W kościele z roku na rok milej. Serdeczniej. Ludzie cieplejsi wobec siebie. Co tu zaczynać? Ale teraz tak widzę, doszedłem do takiego, docisnąłem soczek do końca, bo tak, doszedłem do takiego miejsca, że mówicie, nie. Tak dobrze nie jest. Wiesz, no to jest, okej, każdemu Bóg daje tyle poznania, ile mu daje. Okej, każdy ma tak szeroko oczy otwarte, jak ma, ale powiem ci, to jest ekstremalnie ważne, że kiedy Bóg działa, żeby widzieć, że On działa i być Mu wdzięcznym. I dostrzegać to. Bo bez tego będziemy się szarpać. Będziemy po prostu bluźnić przeciwko Bogu i sobie. A kim my to jesteśmy? A co my tu wielkiego zrobiliśmy? A to tylko takie wielkie gadania, nic się nie dzieje, nic, tak? Takie młodzieńcze po prostu frustracje. One mogą czasami być dobre. I wtedy dobrze, już masz dosyć? Już masz dosyć? To się ożeń, no. I chwała Bogu, ożenił się, no. I wszyscy wiedzą, o co chodziło, co nim targało, tak? Więc czasami Bóg współdziała, ale jak już masz żonę, już masz dzieci, albo już jest wszystko właściwie w miejscu, masz pracę, to po prostu nie pozwól sobie na niepokój i na niewidzenie tego, że Bóg coś czyni. Czasami ludzie mają świetną pracę i rezygnują z niej. To też tak parę razy widziałem. Tylko dlatego, że po prostu gdzieś to kłamstwo, że nic się nie dzieje, za głośno zadźwięczało raz życiem tej osoby i zabrakło takiej wiary, żeby widzieć, że Bóg coś czyni. Okay? Ale to są indywidualne rzeczy, tak? To jest to. Bo ktoś może zaraz zapytać, jak to było, że on miał tą pracę? To opowiedz w szczegółach. Nie ma szczegółów żadnych, bo to jest kwestia serca. Czasami Bóg mówi, opuść pracę, masz nową pracę, tak? Ale mówię ci o tym, żeby widzieć, co dzisiaj Pan czyni w twoim życiu? Co dzisiaj jest? Gdzie jest dzisiaj twój początek? Co dzisiaj się dzieje? I teraz przejdźmy do drugiego punktu, który jest takim mało fajnym punktem. Ojejku, aż mi się nie chce go wyświetlać. Bo tak stwierdziłem, że zacznę od takich mniej fajnych rzeczy, a skończę na tych najfajniejszych. Tak. I teraz przyszedł ten czas, żeby to powiedzieć.
Żeby nie zabrakło czasu.
Na to fajne, żeby nie zabrakło. Zrobimy drugą część wtedy. No dobra. Bóg nawet z nami ciągle i na nowo zaczyna. Takie ilustracje z kościoła i z życia Jezusa i z historii Izraela. Trzy różne fragmenty. 1 Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Tak? Rozpoczął. Miało być podkreślone. Aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Dobrze, szybko przejdźmy przez ten przez ten element. Wiedziałem, Zbyszek, że to są twoje ulubione wersety. Ale no nie wszystkich, no moje nie. Dobrze. Werset mi się przypomniał, bo mam taką osobę w rodzinie, osobę wierzącą, która wierzy już od lat w Pana Jezusa, często się spotykamy. I ta moja osoba z mojej rodziny ma sąsiada. I ten sąsiad jest tam jakimś, nie pamiętam teraz, czy on jest hindusem, czy wegetarianinem, czy i hindusem, i wegetarianinem. W każdym bądź razie taka oryginalna bardzo osoba, która nie jest chrześcijanką. Tak? I teraz ja po prostu za każdym razem, jak jestem, to słyszę tam o jakichś rzeczach, bo jakiś tam wspólny mają ogródek, teren do uporządkowania wokół domu, więc często tam się ze sobą spotykają, coś robią i tam dzieci są. I za każdym razem, jak jestem, to coś słyszę na temat tego sąsiada. I zawsze na koniec tych rozmów jest takie ze strony tej osoby z mojej rodziny. Jest takie podsumowanie, że no wiesz, bo on jest, wiesz, to jest taki, on jest nienawrócony. I tak po którymś razie, teraz niedawno też, w zeszłym półroczu też po raz kolejny to usłyszałem, już chyba piąty raz. I tak sobie myślę, jejku, to czemu ta osoba, skoro wierzy w Jezusa, jeszcze nie przyprowadziła do Pana tamtej osoby, jak to już tyle lat trwa, jest tyle możliwości interakcji, jakieś wspólne koszenie trawników się odbywają, coś tam z dziećmi, i wspólne remonty, to sąsiedztwo, to oni o sobie wszystko wiedzą. A tu chrześcijanin, a tam jakiś tam inny. I nie ma tego wpływu. Czyli tak się modliłem i zobaczyłem, że żeby pewne rzeczy mogły zaistnieć, to Bóg musi dokonać przemiany. Bo akurat ten sąsiad już Ewangelię słyszał, że już tam się dowiedział, co i jak. Boże drogi były mu wyłożone. On po prostu bardzo też jako dobry człowiek odwzajemnił się tym samym i swoją Ewangelię też przekazał w sposób klarowny, no i nie sposób było tego odrzucić, skoro on najpierw cierpliwie wysłuchał, więc należało cierpliwie wysłuchać jego poselstwa na temat jego religii. Ja, ale się nie nawrócił. I tak zobaczyłem, że to jako pewną ilustrację, nie dlatego, żebym się tej osoby z mojej rodziny jakoś tam czepiał, bo nie mam żadnych podstaw, natomiast zobaczyłem to jako taką generalną ilustrację, że często jest właśnie tak w naszym życiu, że Bóg chciałby dokonać nowych rzeczy, ale one już się nie dokonają przez to, że my zaczniemy robić nowe rzeczy, czy że wpadniemy na nowy pomysł, albo dlatego się zaczną, ponieważ zaczniemy robić coś, o czymś nie mieliśmy do tej pory pojęcia i gdzieś to czekało na nas, żeby się zaczęło. Czyli w takiej, ja to nazywam generalnie w takiej sferze zewnętrznej. Brak poznania był, brak okoliczności, albo brak pomysłu. Tak? Powiedzmy, tak też widzę w kościele. Kościół jest na jakimś etapie rozwoju, tak? Wzrostu liczebnego. I ktoś by pomyślał, jakiś pastor, Boże, tak dwa razy. I pastor myśli, może o czymś my nie wiemy jeszcze, jakiegoś sekretu nie poznaliśmy. Albo nie wpadliśmy na jakiś pomysł, tak? albo po prostu jeszcze okoliczności się nie użyły i my czekamy. To jest takie szukanie w sferze zewnętrznej tej nadchodzącej przemiany. A się okazuje, że te rzeczy nie nadejdą, jeżeli coś nie zmieni się, coś nie, ten początek się nie zacznie w przemianie w tym miejscu, w którym jest ta osoba. I tak jak myślałem sobie o tej osobie z mojej rodziny, miałem takie wrażenie, że coś musi się wydarzyć w tej mojej rodzinie, która tam jest sąsiadą tego, żeby tamtego człowieka, żeby w życiu tamtego człowieka mogło coś zacząć. Że to już nie chodzi o nowy sposób na ewangelizację, nowy pomysł, żeby coś zrobić, że może czegoś jeszcze mu nie powiedziałem, a w ogóle to może po prostu go jeszcze, może trzeba by go bardziej jednak potępić. To by się zaczął piekła bać, albo może wręcz przeciwnie, może trzeba by mu więcej miłosierdzia. Że to nie o te rzeczy chodzi, tylko chodzi o to, żeby moja przemiana się dokonała i że miałbym znaleźć się w nowym miejscu, w którym będę mógł służyć tak, jak Bóg chce, żebym służył i żebym stał się tym kanałem Bożego przepływu. I to są zupełnie inne rzeczy niż nowy pomysł, nowa forma działania, jakieś tajemnice, pomysły, których nie zastosowaliśmy. Czasami też w kościele ludzie też właśnie tak myślą o, na przykład o metodach ewangelizacji, myślą sobie, wow, tam słyszą, że ktoś to tak zrobił, a ci zrobili koncert, a ci zrobili tam, nie wiem, pantomimę, a ci zrobili wystawę psów. I tam się ktoś nawrócił, prawda? A ci to przez dzieci. I tak człowiek czasami tego słucha i tak sobie myśli, no tak, właśnie. Nam zabrakło takiego, jak to mówią Amerykanie, brilliant. Po prostu takiego pomysłu, tej idei właśnie, że... I później niektórzy się są tym zwiedzeni i próbują kopiować rzeczy i później nic z tego nie wychodzi. A chodzi o to, że Bóg musi coś zrobić z nami, tak? I tutaj jest, Bóg rozpoczyna sąd od domu Bożego. Chodzi o to, że Bóg rozpoczyna przemianę w swoim domu, tak? Bo on mówi, już to już jest dom, już są te kamienie zebrane. Ale teraz trzeba by po prostu dokonać jakichś przemian, żeby mogło przyjść nowe. Słowo sąd, to jest w Grece słowo kryzys, dokładnie to słowo kryzys, tak? Więc kryzys rozpoczyna się od domu Bożego. Czyli to jest takie miejsce weryfikacji, tak? Że po prostu nagle człowiek coś się zatrzymuje i nie można pójść dalej, tak? Było plus 5%, plus 10%, plus 7%, a teraz 0 albo minus 1. I po prostu, ojejku, dlaczego tak? I to jest miejsce dla refleksji. I wiecie, Bóg tak zawsze czynił. W Ewangelii Łukasza 19:45 czytamy, a wszedł do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców. Tak? Jest ciekawe, że po prostu wszedł do świątyni, zamiast się przeżegnać, pomodlić, tam woda święcona, te sprawy, prawda, tam, nie wiem, wrzucić pieniądze do puszki, nie wiem, czy pójść się wyspowiadać, czy nie wiem. To pierwsza rzecz, którą on robi po wejściu do świątyni, to wypędza sprzedawców. Tak, to jest paralelny wers. Rozpoczyna się sąd od domu Bożego, tak? Jeżeli coś nie idzie do przodu, to znaczy, że coś musi być przemienione, coś musi być oczyszczone, tak? I to jest Boży początek, tak? Tu się rozpoczyna sąd, tutaj Jezus zaczyna swoją wizytę w świątyni od tego, że zaczął wypędzać sprzedawców. I to też są Boże początki. Sami jesteś i myślisz sobie, nic dobrego się nie dzieje. A wiesz, spytaj się Ducha Świętego. Może teraz dzieje się najlepsze. Straszne, nie? Koszmary opowiadam dzisiaj wam. Ale tak właśnie może być. Może teraz dzieje się najlepsze. Wiesz, kobieta rodzi i to jest początek, tak? Początek nowego życia. Słyszałem o tych mężach, którzy stoją z boku, nie wiedzą co zrobić. I to jest piękne. Dziecko przychodzi na świat. Nowe życie. Ta kobieta krzyczy tego męża, już więcej mnie nie dotkniesz! Zupełnie tak jak w naszym życiu, po prostu nienawidzę kościoła, nienawidzę wierzących, nienawidzę niewierzących, nienawidzę! Nie dam się zranić! Więcej nie dam się zranić! Kto wie? Może Jezus coś zaczął nowego od wypędzenia z przykupni. Może Bóg zaczął sąd od domu Bożego. Nie wiem, czy wiecie, jak się nazywa zbór pastora Andrzeja Mędzusiaka. Dom Boży właśnie. To jest on. I teraz jeszcze jeden werset odnośnie Izraela, bo to też jest historia, prawda? Powołania, przeznaczenia. I dzisiaj widzimy takiego miejsca kryzysu i odnawiania Izraela jeszcze raz. To jest taki znany fragment z 11 rozdział, cały zresztą. Chciałem go dzisiaj całego przeczytać, ale szybko powycinałem, bo za dużo treści. Temat by się zmienił. Ale przeczytajmy tylko te trzy wersety, 15, 16 i 23. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie do życia z martwych? Tak? Tylko tak szybko wytłumaczę tym, którzy w ogóle się nie orientują, o co może tu chodzić. Wiesz, oni nie rozpoznali przyjścia Jezusa i Ewangelia wylała się na pogan. I dzisiaj Kościół jest zbudowany w przeważającej części z wierzących spośród pogan, nie z narodu wybranego, do którego przede wszystkim przyszedł Jezus. Więc nastąpiło jakieś odrzucenie, tak? Ale Paweł mówi, że w tym jest błogosławieństwo, że oni nie rozpoznali, bo Ewangelia mogła przez to się dotrzeć do tych, którzy na nią nie czekali. Ominęła tych, którzy czekali, żeby mogła dojść do tych, którzy nie czekali. I to jest... A później mówi, ale jeżeli oni powrócą, to będzie już w ogóle powstanie do życia z martwych. To będzie dopełnienie czasów. Tak? To już będzie ostatnie żniwo. To będzie powstanie z martwych tych, którzy czekają na, którzy pomarli i czekają na przyjście Chrystusa. Więc on mówi, taki będzie koniec. No ale wiecie, teraz jeżeli my patrzymy na to, że to jeszcze się nie wydarzyło, no to jest straszne, tak? Wiecie, ja w moim życiu dochodziłem wiele razy do takiego miejsca przeżywania jakiegoś głębokiego odrzucenia. Tak, bo ja ostatnio rozmawiałem z dziećmi, że jak tam na dartach byliśmy, tak, tato, a ty kiedyś kim chciałeś być? Tak, bo kiedyś to oni tam czołgista tego, tam rozmawiali o różnych rzeczach, strażak, już teraz zaczynają coraz sensowniej mówić. Niebezpieczne się robi. Wymyślałem takie rzeczy, które naprawdę mogą się wydarzyć w ich życiu. Jak to ten dzieciak mówi, a ty kim chcesz być w życiu, jak dorośniesz? Nikim. No i został posłem. Przecież to taki żarcik. Ale moje dzieci zaczynają już coraz sensowniej gadać. I oni się pytają, a ty kim chciałeś zostać? Od razu chciałeś być pastorem? A ja mówię, nie od razu. To kim chciałeś być? Mówię, najpierw chciałem być księdzem. Wow. A potem chciałem być leśniczym. Ła! Nie zostałeś ani księdzem, ani leśniczym? Nie. Pastorem zostałem. A! To co, to rozmyśliłeś się? To nie było to najlepsze? I taka fajna rozmowa. I wtedy mówią, i wtedy się otwiera przed nimi perspektywa i moi dzieci zaczynają kombinować. Czy to dzisiejsze pragnienie to jest to docelowe? Musieliśmy bardzo długo Oliwce tłumaczyć, że praca na kasie nie jest tą wymarzoną. Ale ona, jak tam 4-5-latka miała koncepcję, że tato, ale to pani pieniądze od ciebie bierze ciągle. No, za każdym razem jesteśmy, to ona te pieniądze bierze i ona je ma. To jest najlepszy zawód na świecie. Po prostu siedzieć i brać pieniądze. No i musieliśmy tłumaczyć, że ta pani taka, aż tyle to nie zarabia. I... Więc dzisiaj już Oliwka wie, ile ta pani zarabia, już wie, że są lepsze zawody i to można... Ale teraz nowe odkrycie, że ten pierwszy pomysł nie musi być tym ostatnim. Ostatecznym. Wróć. Gdzie jestem? Tak?
Izrael odrzucony,
a nie, to już tak, Rzymian 11, 15. I teraz wiesz, ja też kiedyś chciałem być księdzem, wracając do tego właśnie, o czym, kim chcieliśmy być kiedyś lub... I zawsze miałem... Człowiek ma marzenie o swoim życiu, to jest takie marzenie o potędze. Tak bądźmy szczerzy. O czym by człowiek nie marzył w swoim życiu, to o potędze. Więc jak chciałem być księdzem, czytałem świętego Jana, tego księdza proboszcza z Ars, tak? Czy... To jest ksiądz. Spowiadać 5 godzin dziennie. Być świadkiem nawróceń ludzi przy konfesjonale. Nie wiem, czy słyszeliście, to taki francuski ksiądz. Niesamowita w ogóle historia. Przyjechał do parafii, to tam przychodziły 5 babć, a jak już kończył życie, to z kilkunastu parafii dookoła się zjeżdżali ludzie. No, był taki po prostu pobożnisiowaty ksiądz bardzo. Bardzo, bardzo ciekawa historia. Więc ja chciałem być księdzem, między innymi takim, a paru innych jeszcze też życiorysy czytałem. No i później leśniczym przez chwilę, później ja zostałem pastorem, ale to ma duży związek z tym pierwszym marzeniem. Więc później jestem tym pastorem i nagle się okazuje, że już po kilku pierwszych latach nie ma tego spełnienia, tego snu o potędze. Prawda? Bo nie siedzę po 4 godziny 5 w konfesjonale. Bo nie ma. Później, no, ale się liczyło na to, że ludzie będą przychodzić, rozmawiać, wiesz, no, nie przychodzą pogadać. Przychodzą posłuchać. Później mówię, no, ale porozmawiajmy, to gdzieś tak szybko uciekasz po nabożeństwie. To ja... Nie przyciągam tych ludzi, no. Nie przyciągam tak, jakbym myślał, że przyciągam. Później, wiesz, lat już jest więcej, 15-20, nagle się okazuje, że niektórzy wprost mówią, że jesteś przyczyną problemu. W moim życiu. Kto? Ja czy on? Ja, tak. A kto ty jest pastorem? Mam jakichś innych? Wiesz, i teraz po prostu człowiek dochodzi do takiego miejsca, że po prostu się wszystkiego nie chce. Po prostu taki człowiek jest taki pastor... Po potędze. Był przed potęgą, teraz już jest po potędze. I taki, albo do potęgi już jest teraz. I po prostu, kurde, no po prostu trzeba było tym leśniczym być. Człowiek by z jelonkami pogadał, drzewa pościnał, byłby spokój po prostu tam. Z studentami pogadał, leśnictwa, bo ja, o! Wiesz, i teraz jestem w takim miejscu i to nie jest nic fajnego. I teraz człowiek może powiedzieć, no i co pani, co teraz? Ale powiem wam, że to jest taki proces, który w moim życiu ja już identyfikuję jako zamknięty, chociaż kto wie, co tam Bóg nowego czyni w moim życiu. Ale to była jedna z rzeczy nowych, które Bóg uczynił w moim życiu. I teraz, jak już przez to przeszedłem, to nagle się okazało, że nie wiadomo skąd to się wzięło zupełnie, że mam współczucie dla ludzi, którzy się czują odrzuceni. Wow. O, to nie miałeś wcześniej jako pastor tego? Nie, no, teoretycznie miałem zawsze. Zawsze byłem ten... 5 godzin w konfesjonale. Więc ja to teoretycznie zawsze miałem. Ale teraz zobaczyłem, że ja to mam naprawdę w sercu, że ludzie przychodzą i ja jakoś tak inaczej podchodzę do nich po tym moim takim złamaniu, tak? Tym właśnie ich odrzucenie stało się pojednaniem świata. Czym będzie ich przyjęcie, jeśli powstanie do życia zmartwych? Że nagle widzę, że człowiek przychodzi i ja już do niego nie mówię. Mówię, jak kiedyś, tak? Ktoś, człowiek przychodzi, ja, z życiem swoim przychodził do mnie. Ja po prostu, weź życie, wywal! Bierz się do kupy i do przodu, jedziemy, Jezus jest Panem! Niektórzy tak robili. I szli za mną. A później, to ty jesteś winien. A teraz jakoś inaczej, teraz przez to doświadczenie ludzie przychodzą i... mają te swoje doświadczenia i pierwsze, co ja czuję, to ja czuję, co oni czują. I to jest po prostu rewelacyjne. A jak ja czuję, co oni czują, to nagle się okazuje, że mogę być użyty, żeby im pomóc. Wow. Niesamowite. Mogę siedzieć, słuchać. Ktoś opowiada. To w ogóle jest fantastyczne. Ja, jak to się tylko zaczęło w moim życiu, to ja myślałem, że jestem w ogóle, odstąpiłem od Boga. Na początku, bo tak ktoś przyszedł i właśnie tak opowiadał swoje życie i ja po prostu tak słuchałem i tak coś takiego powiedziałem, czego nigdy nie mówiłem. Mówiłem, powiedziałem tak, no, życie to jest jednak ciężka sprawa. Co ja gada? Nigdy takich rzeczy nie mówiłem. Wiem, życie jest wspaniałe i w Chrystusie zawsze zwycięstwo! A to tak ktoś mi tam wypłynął ze swoimi tragediami życiowymi. Ja mówię, no, tak to jest niestety. Co ja gadam? Ale później patrzę, ta osoba, która mnie słuchała, jak usłyszała to, jakieś takie poczuła wzmocnienie, które jest możliwe tylko, jeżeli spotkasz osobę, która cię rozumie. I ta osoba, która tak wylała to wszystko i słyszała, że ma rację, że tak się czuje, że to prawda, że życie jest przerąbane. Pastor w autorytecie to potwierdził ze zrozumieniem. Nagle ta osoba tak jakoś tak... No, ale co tam? Się będziemy zatrzymywać. Trzeba iść do przodu, nie? Ja mówię, jak masz siłę, to pewnie. No to dobra. Odszepnęła, odszepała piórka i poszła w drogę. Myślę, po prostu niesamowite. Kiedyś, my jesteśmy naród Boży, ty się do nas przyłącz. Ja byłem ten Izrael, który rozpoznał przyjście Pana i wszystko rozpoznał. Każdego rozpoznał i wszystko, każdy problem rozpoznał. Ludzie przychodzili, więc ja po prostu miałem odpowiedź do każdego. Chwileczkę, mi wyjaśnię, ja ci zaraz tutaj rabi ci powiem. I mówiłem, i tak. Niektórzy stosowali, nie stosowali, jedni byli bardziej przekonani, drudzy mniej, ale teraz widzę, że jak przeżyłem własne odrzucenie, własne gdzieś taki właśnie to oczyszczenie świątyni, ten sąd Domu Bożego, to jakoś inaczej to tak wychodzi. Nie wychodzi mi jeszcze idealnie, bo czasami ktoś odchodzi, ja mówię, życie jest ciężkie, on mówi, życie jest ciężkie, odszedł, a później Duch Święty przychodzi i coś tym nagadał. Więc muszę się jeszcze tego nauczyć, ale przynajmniej mam już tą podstawę w postaci tej kwalifikacji przemiany, że Bóg, że kanał przynajmniej jest przygotowany. Gniazdko przynajmniej jest zamontowane, że można podłączyć. Czasami oczywiście się nie to gniazdko do tego gniazdka podłączy. Tam przyszedł gościu na 220, a ja go tam w 360. I się przepalił. Jeszcze się uczę. Ale już przynajmniej jest droga otwarta. I teraz, dalej jest powiedziane tak. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie do życia zmartwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Ale i oni, jeśli będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Tak? I teraz to są dwie rzeczy, bo ponownie Bóg może na nowo zacząć, tak? Nawet jeżeli coś wygląda, że coś się skończyło, coś zostało odrzucone i ty sobie nie dajesz nadziei i widzisz, że gdzie po prostu, gdzie tu na nowo startować i nie widzisz nadziei w sobie, więc Bóg ma moc na nowo rozpocząć twoje życie, to inna rzecz jest taka, że bardzo ważne jest to, od czego to się zaczyna. I tu jest powiedziane, że zaczyn jest święty, to i ciasto. A ten zaczyn, to tu jest w tym przypadku dokładnie, chodzi o Izrael, tak? Że ten korzeń, czyli to, co było na początku, zaczyn to, co było na początku, jeżeli to było święte, to, od czego się zaczyna, to później święte rośnie dalej. My dzisiaj jesteśmy ludem Bożym, ponieważ poprzedza nas lud Boży. My jesteśmy dla Boga oddzieleni, ponieważ wcześniej był naród, który był dla Boga oddzielony. Tak? My jesteśmy w Bogu przymierzem, bo ponieważ wcześniej był naród, który miał przymierze z Bogiem. Święty to jest oddzielony dla czegoś. My dzisiaj służymy Bogu, ponieważ ktoś inny wcześniej służył Bogu. Więc jeżeli Bóg chce teraz nas przeprowadzić do nowego miejsca, to my jesteśmy nowym początkiem dla nowych rzeczy. Dlatego w nas musi się dokonać przemiana. Czytałem niedawno takie nauczanie rabina żydowskiego, nie mesjańskiego, czyli nie uznającego Jezusa jako Mesjasza, po prostu rabiego. I on odpowiedział na takie pytanie, dlaczego my jako Izrael, tam inny Żyd go pytał, dlaczego my zawsze mimo tego wybrania tak ciężko nam szło. I on po prostu pięknie to opisał. Pięknie też dlatego, że jako Izraelita to opisywał, a nie z zewnątrz. Bo z zewnątrz to mogłoby to brzmieć jak antysemityzm, ale przez to, że to rabin żydowski o swoim narodzie mówił, to było piękne. On powiedział tak. Bo Bóg nas wybrał ze względu na to, co chce dokonać w świecie. Dlatego musiał nami się tak mocno zajmować. I chodziło mu, żebyśmy doszli do przemiany. Chodziło o to, żeby... I to jest niesamowite, bo on tam pisał w tym, że chodziło o to, żeby Bóg się objawił w narodach, a nie my. Dlatego my ciągle byliśmy małym narodem. Jak dzisiaj się mówi, cywilizacja judeo-chrześcijańska. A ich ciągle jest tylko, jak wszystkich już dodać, to naście milionów może się naliczy na świecie. Co jest w ogóle, są jakieś promile w stosunku do ludności świata. A wpływ olbrzymi. Tak? Bo coś się zaczęło. A dlaczego? Bo to jest zaczyn. Bo to jest ten początek. Początek jest tak istotny i tak ważny. Dobrze, więc teraz, żeby się nie zatrzymywać. Początki są tak ważne. To jest właśnie dlatego, że to jest zaczyn, od którego się zaczynają nowe rzeczy. Pierwsza Mojżeszowa 11:6. A oto Pan rzekł. Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nic nie będzie niemożliwego, cokolwiek zamierzą uczynić. Niektórzy... tchnie wiarą, prawda? Werset. Ale kontekst jest niefajny, bo ten lud, to jest mowa o ludzie, który zebrał się na równinie i postanowił zbudować wieżę Babel. I Bóg spojrzał z nieba i stwierdził, wow, zjednoczyli się i w tej jedności, w tym jednym celu, oni mogą teraz zrobić wszystko. A to jest dopiero początek ich dzieła. I wiesz, teraz początki są tak ważne, ponieważ one decydują o tym, co będzie dalej. Dlatego Bóg daje nam początki, żeby ustanowić fundamenty tego, co będzie dalej. Dlatego Bóg ciągle coś zaczyna nowego, bo jeżeli my myślimy, że już jesteśmy po wszystkich początkach, to może się okazać, że jesteśmy na bardzo złej drodze. Tutaj był problem taki, że byli zjednoczeni, mieli jeden język, mieli wspólny pomysł, budowali wieżę i Bóg mówi po prostu normalnie im się to uda, ale Bóg zobaczył, że nie tylko to im się uda, ale teraz to już nic nie będzie dla nich niemożliwego, co zamierzą uczynić. I mówi teraz stąpmy i pomieszajmy ich języki. Dlaczego? Dlatego, że pycha była fundamentem budowy tej całej wieży. I Bóg mówi, i to jest początek? Wow, a to dopiero początek. To jak taki jest początek i taka jest pycha tam, to teraz co będzie, jak oni wpadną na inny pomysł? Teraz wiesz, teraz się okazuje, że w naszym życiu pewne rzeczy są pozaczynane, ale może one nie wychodzą dlatego, że są właśnie źle pozaczynane. Tak? Przepraszam was, naprawdę, takie urlopowe mam to kazanie. I ty musisz sam w swoim sercu to właściwie ocenić, bo niektóre rzeczy są bardzo dobrze zaczęte w swoim życiu. I nie należy ich odrzucać, ale je pielęgnować, tak? A inne muszą być przeorane. I dlatego jest tak niewygodnie, ponieważ Bóg coś nowego czyni, coś nowego zaczyna, tak? Teraz dalej, w tym samym kontekście, że początki są takie ważne. 1 do Koryntian 5:6. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni i tak dalej. Więc to porównanie do pieczenia ciasta, tak, do pieczenia placków czy chleba. Odrobina kwasu na początku tworzy cały zaczyn, który doprowadza do tego, że wlany do ciasta powoduje rośnięcie całego ciasta. Więc to jest ten zaczyn, czyli początek, jest tak ważny. Co jest w tym początku? Co jest jakie są składniki tego początku? Dobrze rzeczy zaczęte będą rosły zgodnym przeznaczeniem. Tak? Jeżeli po prostu chcemy chleb, to bierzemy jaki kwas? Siarkowy. Nie, bierzemy chlebowy. Tak? Wszystko zależy po prostu. Chcesz placek drożdżowy? Co bierzesz? Chcesz wino? Tak? Co jest tym początkiem procesu, który rozpędza całą resztę? Dlatego początki są takie ważne. Teraz z Księgi Joba 8:6. A jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. I choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. I to jest kolejna rzecz, dlaczego tak początek jest tak ważny, ponieważ i dlaczego Bóg chce, żebyśmy zwrócili na niego uwagę, ponieważ z definicji początki są niepozorne, są małe. One się zaczynają od takich, można by powiedzieć, nieistotnych rzeczy. Takich niespektakularnych. Jest wyraźnie powiedzieć niepozorny, tak? Ale ostatecznie one decydują o końcu, który, jeżeli początek był dobry, to koniec będzie wspaniały. Tak? Ktoś, wiecie, to bardzo często widzę w kościele, to słyszałem z 15 lat temu jakieś świadectwo Ireny Stankiewicz, która opowiadała o tym, że miała jakiś pomysł na ewangelizację i Bóg jej to powiedział i ona mówi, z kim to zrobić? No i ogłosiła to w kościele, pierwsze spotkanie w tygodniu, że przyszli ci, którzy chcą z nią głosić Ewangelię. No i przyszły takie osoby, że ona usiadła i mówi, nie, no, tak, Tej grupy się nie spodziewała, naprawdę. Myślała, że przyjdą te, które ona miała na myśli, które przyjdą i... A tu przyszły takie osoby, którym trzeba było bardziej pomóc, niż one miały pomóc. Ja mówię, z Bogiem zaczęła rozmawiać. I Bóg jej właśnie powiedział, że słuchaj, użyj tego, czego masz. Użyj tego, czego masz. Wiecie, to jest w ogóle zasada Bożego działania. Bóg używa to, co ma, a nie to, czego nie ma. Ja to w mojej historii bycia pastorem widziałem po prostu, widzę i cały czas to wraca do mnie. Że nie każda osoba, która wspaniale wygląda na początku, wspaniale wygląda na końcu. Ale wielokrotnie widziałem to, że osoba niepozorna na początku, która po prostu była wierna, wykonywała może czasami nawet, sama będąc niepozorną, wykonywała niepozorną jakąś pracę, ostatecznie w życiu widzimy, że następował bardzo systematyczny rozwój w życiu tej osoby. I to jest po prostu niesamowite. Inni wokół się rozbijali, szaleli, tworzyli rzeczy, a ostatecznie się okazuje, że ten, który właściwie zaczynał z właściwymi motywacjami, w uniżeniu, pokorze, w czystości, prawości, tak jak tu jest powiedziane werset wcześniej, tego ta osoba pilnowała, mimo że to wyglądało jak takie no, czasami nawet to mówimy, że to jest taki dobry wierzący, taki poczciwy, taki dobry, taki kochany, tak chcemy jakby opisując jego cnoty nadrobić brak jego błyskotliwości. To jest taki kochany wierzący, on taki jest kochany w tym zborze, taki, nie no, chwała Panu za niego, chwała Panu. Nie, on zawsze jest, on jest zawsze. Inny nie jest zawsze. Nie no, on tam wiele to nie pomoże, no, ale to co może, to zawsze pomoże. Czy on wiele da? Nie, on wiele nie da, bo on wiele nie ma. Też daje z tego, co ma, ale daje zawsze. I to na początku wygląda tak, jakby taka próba usprawiedliwienia tego człowieka. Dlaczego? Bo ten początek jest niepozorny. I żeby coś o nim powiedzieć, trzeba jakoś to tak wymalować, żeby powiedzieć, że to... Ale to jest chwała! To jest chwała! To jest chomik, ale to jest chwała! Nie wiadomo, jak to powiedzieć, no bo to jest niepozorne. Nawet nie ma jak o tym opowiedzieć. Ale przez to, że to jest początek, że to jest we właściwy sposób zaczęte, to koniec jest wspaniały. I teraz przechodzimy do pozytywnych rzeczy, takich już totalnie. Bóg zaczął w naszym życiu coś, czego nie będzie musiał zaczynać drugi raz. To jest bardzo ważne. Rzymian 8:22. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, oczekując objawienia się nowych rzeczy, tak? Ale nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Jeszcze jest jedna rzecz, i to jest właśnie wspaniałe z początkami, że pewne początki są bardzo dobrze zaczęte w naszym życiu. I to, co jest bardzo dobrze zaczęte, jest zaczęte przez Boga, nie jest zaczęte przez nas. To, co mówi list do Efezjan. Że my jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy zbawieni nie z naszych uczynków, żebyśmy się mogli chlubić, ale z łaski przez wiarę. I zostaliśmy narodzeni na nowo. I my mamy zaczątek nowego początku. Mamy zalążek w sobie Bożego działania. Jesteśmy nowonarodzonymi istotami, narodzonymi z Boga. I teraz wiecie, przez to, że zostaliśmy dobrze zaczęci, tak? Mówimy teraz o naszym duchowym życiu. W momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy nawróciłeś się, kiedy zaufałeś Jezusowi, kiedy powiedziałeś, tak Panie, będę dla Ciebie żył. Przez to, że wtedy podjąłeś tę decyzję i Bóg coś zaczął, to jest gwarancja, bo to jest zaczątek ducha, to jest nazwane w innych fragmentach słowa pieczęć ducha, tak? Jesteś zapieczętowani na dzień sądu i tak dalej. Mnóstwo obietnic z tego wynikających. Ale druga rzecz jest taka, że ten początek sprawia, że nam już nigdy nie jest komfortowo w tym otoczeniu, w tych okolicznościach życia, które nam towarzyszą. Ponieważ my wiemy, że coś się w nas zaczęło, żeby to, co zewnętrzne, było wchłonięte przez to życie, które zaczęło się. Więc narodziłeś się na nowo i od tamtej pory chcesz wszystko zmienić w swoim życiu. Mówiłeś sobie tak, Boże... Nawracam się. Naprawdę, moje życie jest bez sensu. Boże, muszę przyjść do Ciebie. I ci ewangeliści wokół mówili, tak, tylko z Chrystusem masz nadzieję zacząć na nowo. I mówiłeś, tak, powiedziałeś tak. I powiedzieli, wszystko się zacznie na nowo. Wszystko będzie inaczej wyglądało. Jasny dzień. I się zdecydowałeś na to. I na początku to było jak po prostu wejście tam stamtąd, tu pod reflektor. Już nagle. Wow. Żyję na nowo. Oślepiony. Po jakimś czasie się okazało, że się przyzwyczaiłeś do tego światła. Tutaj. Tak. Trochę jak to światło, którym sam wystraszył pajęczycę. Przepraszam, no 7 razy się wbija w głowę. I wiesz, ale się przyzwyczaiłeś do tego i teraz nagle się okazuje, że ten kontrast jest niewygodny, ponieważ on jest tym kontrastem zewnętrznym. Życie twoje jeszcze nie jest całe przemienione. Już życie wieczne jest, zalążek życia nowego jest. Coś się zaczęło, masz nową nadzieję. Wiesz, że jesteś z Chrystusem, wiesz, że jesteś powołany do, tak jak czytaliśmy w tych wcześniejszych wersetach, do wspaniałego końca. Jesteś powołany do królestwa, żeby zobaczyć wokół siebie uzdrowienia, przemianę, wzrost kościoła, ewangelizację, powodzenie swojej rodziny, powodzenie swoich dzieci, powodzenie męża, żony, powodzenie zawodowe. Właściwy charakter, prawe, sprawiedliwe życie, owoce ducha, które po prostu z siebie wychodzą, razem połączone z mocą Bożą, która uzdrawia ludzi. Ale tego nie ma. Więc co? Wzdychasz. Oczekując, że to nastanie. I ten dyskomfort jest po prostu tylko z tym spowodowany, że coś dobrego się zaczęło w tobie. Amen? I ty wiesz. I może być dzisiaj jak Izrael, który wie, że jest wybrany i powołany. Że na wieki jesteś, że jest wybrany. I przeżywa swoje odrzucenie, swoje odsunięcie na bok. Jest powiedziane też, że powróci, bo będzie zazdrościł Kościołowi, ale to są inne fragmenty. Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego miejsca, że będzie czego zazdrościć. To jeszcze jest pewna droga przed nami. Bo też, ale to, że jest kierunek nadany, jest nadany przez to, że coś się zaczęło i nie będzie musiało być zaczynane drugi raz. Posiana nadzieja. Okej? Okay? Ona może być podlewana, ale nie będzie musiała być siana drugi raz. Jesteś nowym stworzeniem i to jest twoja baza, od której wszystko jest zbudowane. Od wewnątrz na zewnątrz. Już w tym tygodniu czytałem takie słowo takiej prorokini amerykańskiej, która powiedziała, jak patrzysz na zewnątrz, to masz tylko marzenia. Ale jak patrzysz do wnętrza, to widzisz prawdę i światło. Tak mi się to spodobało. Bo na zewnątrz marzenie to jest cały czas pokonywanie złych okoliczności. Poprzez marzenie. Ale jeżeli ty patrzysz do wnętrza, widzisz światło Boże, widzisz siebie narodzonego na nowo, siebie, nowego ducha, który ma społeczność z Duchem Świętym, to wiesz, że wiesz, że wiesz. I już jesteś w miejscu pewności i zaufania, że wszystko będzie dobrze dokończone. Okej. Okay. Idźmy dalej, żebyśmy zdążyli skończyć. To jeszcze jest inna ciekawa rzecz na temat zaczynania. Może to jest do kogoś słowo, bo tak jak mówię, dla każdego jest coś innego, indywidualnego. Czasami wystarczy zacząć jeszcze raz to, co już się kiedyś zaczęło. I to jest Dzieje Apostolskie 11:15. A gdy zaczął mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. To jest fragment z tego, jak Piotr zdaje relację z wizyty w domu Korneliusza i tłumaczy się przed apostołami, dlaczego tych pogan ochrzcił jednak, mimo że nie byli oni Żydami. I on po prostu mówi tak. Gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku. Więc wiesz, są pewne rzeczy, które kiedyś zacząłeś i one wydały wspaniały owoc. Na przykład zdecydowałeś o tym, żeby być wiernym. I już szybko potem widziałeś rezultaty. To co dzisiaj należy zrobić? Już jesteście zmęczeni niektórzy, no. Co jeszcze raz trzeba zrobić? Jeszcze raz trzeba zdecydować się na wierność. I znowu będziesz miał to, co miałeś na początku. To, co wtedy się wydarzyło, tak? Ktoś może powiedzieć, się nawróciłem i tam zacząłem opowiadać innym ludziom o Chrystusie i oni po prostu zaczęli odpowiadać i się nawracali. Co trzeba dzisiaj zrobić? To samo trzeba zrobić. Jeszcze raz, tak? Trzeba zacząć. Jeszcze raz zdecydować się, żeby zacząć, tak? To kiedyś to po prostu byłem chory i wziąłem, tak się wkurzyłem i tak się pomodliłem i tak zawołałem do Pana i przyszło. Co dzisiaj trzeba zrobić? Że to trzeba to samo zrobić. Że tak jeszcze raz się tak wkurzyć i tak zawołać do Pana i tak uwierzyć w Pana Boga, jak się wierzyło, wtedy się wierzyło. I wydarzy się to samo, tak jak ci się wydarzyło wcześniej, tak jak ci się wydarzyło na początku. Ponieważ Boże sposoby działania, one nie są jakąś wielką tajemnicą. Bóg dzieli się z nami swoimi sekretami. i mówi, że jeżeli będziesz miał wiarę, to powiesz do góry i ona się przesunie. A wiara skąd jest? A wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Przecież jak się nawróciłem i słuchałem tych kazań, to już mnie tak tutaj wszystko tak mnie... I taki wychodziłem. I później jak wychodziłem, to tam temu powiedziałem, czy pomodliłem, czy działo. I to było normalnie, jak we śnie, kosmos. Co trzeba zrobić? To samo zrobić. Wiara jest ze słuchania. Okej? Zmieniasz się we właściwego człowieka, jeżeli przebywasz z Bożymi ludźmi, tak? Dokonujesz wyboru bycia z właściwymi ludźmi. To ciebie przemienia. Jak przebywasz z niedobrymi ludźmi, robisz się niedobry. Więc wróć do tych rzeczy, które już wychodziły. Jeszcze raz. Znów wrócę na swoje miejsce. Aż zaczną szukać. Wskruszę mojego oblicza. Zetną się ze mną w swojej niedoli. Nie wiem, po co to. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego na wieki. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Tak? Kiedyś już byłeś w bojaźni Pana. Kiedyś drżałeś. I to ci przyniosło sukces. To był dobry początek. Więc dzisiaj możesz jeszcze raz na nowo wrócić do tego miejsca początku. Jesteś w miejscu impasu? Co trzeba zrobić? Nacisnąć mocniej? Nie. Trzeba znowu zacząć rzeczy we właściwy sposób. A jak się zaczyna rzeczy? Początkiem wszystkich rzeczy. Początkiem mądrości, początkiem dobrych rozwiązań jest bojaźń przed Bogiem. Uniżenie przed Bogiem. Więc jak nie wiesz jak, to nie naciskaj, tylko się zatrzymaj. I zacznij jeszcze raz od miejsca uniżenia przed Bogiem. Karty na stół. Panie Boże, no pcham się, ale przecież no porozmawiajmy, bo nie wychodzi, ty wiesz lepiej. Zobacz, co mi potrzeba, czy remontu, czy paliwa, czy nowego silnika. Co musi by się ze mną dokonać? Zróbmy przegląd. O, na co mi przegląd? Ta maszyna jeździła, jedzie, jeździć będzie. No i to nie jest początek mądrości. To jest pycha. Mądrość jest uniżenie. Wykładamy karty. Sprawdzamy przed Bogiem. Gdzie jesteśmy? Co się wydarzyło? Dlaczego to tutaj wygląda tak, a to wygląda tak? Więcej refleksji. To jest bojaźń Pana. Więcej zatrzymania się. Tak? Jeżeli coś długo nie wychodzi, to żeby dobrze zacząć, trzeba wejść w bojaźń Bożą. Bo bojaźń Boża prowadzi cię do wrażliwości i takiego pytania, które jest dociekliwe i które znajdzie odpowiedź. Czasami jak się z chrześcijanami spotyka, to wszystko, co widzisz, to tylko taką pewność wiary. Słuchaj, no ale tu po prostu zobacz, tu po prostu ktoś choruje, tutaj coś, jakieś niepowodzenie, tu jakiś dramat. Wiesz, jak się uchwycisz w swojej pysze nawet najlepszego wersetu, możesz się uchwycić, źle jest, bo sąd się zaczyna od domu Bożego. To możesz tam ugrzęznąć do końca życia, w tej kolejnie. A może to nie o to chodzi, może Pan chce przyjść ze światłem i tobie powiedzieć, tak jak to jest powiedziane, początkiem mądrości jest bojaźń Pana, chce zacząć do ciebie mówić i wykładać ci, co się tam dzieje. Może Pan chce przyjść i powiedzieć, tak, sąd, dobrze, generalnie dobrze łapiesz, ale teraz pogadajmy, na czym ten sąd polega? Który to element tutaj jest nie... Może tu jest za duży bezpiecznik włożony? Może tu powinien być mniejszy bezpiecznik w tym układzie? A tutaj jest za duży opornik, a tu jest za mały, a może tu trzeba przełączyć? Ale dopiero człowiek w bojaźni Bożej zaczyna spokojnie patrzeć. Generalnie ludzie młodzi, którzy uczą się życia z Bogiem, takiej zdolności nie posiadają. Mam takiego przyjaciela, z którym rozmawiałem właśnie dokładnie w tym kontekście i widzę, że młodego człowieka, który po prostu widzę, że popada w skrajności, i tak. Wszystko jest dobrze, bo służę Panu, kocham Boga, halleluja, idę do przodu. Później coś mu się wali, on przychodzi, ja mówię, słuchaj, no to zatrzymajmy się, porozmawiajmy. Wtedy jest druga skrajność. Tak, zgrzeszyłem, jest źle, muszę się uniżyć. Później przychodzi za jakiś czas, mówi, wiesz co, zadziałało, no uniżyłem się, znowu jestem zwycięzcą, znowu idę do przodu i tak dalej. Tylko wiesz, jak tak obserwujesz przez parę miesięcy czy lat, to widzisz, że to nie jest żadne szukanie rozwiązania w bojaźni Bożej. Tylko to jest popadanie w takiej skrajności. Dwa schematy przyjął i tylko sobie je zamienia. Chrześcijaństwo na smutno i chrześcijaństwo na wesoło. Jak już nie ma na wesoło, to trzeba znowu wrócić do chrześcijaństwa na smutno. Jak tam trochę pobędziesz, tam się wyciorasz po tą tarkę, po wodę, te proszki, siła wraca i znowu chrześcijaństwo na wesoło. ale to nie tędy droga, to nie yin-yang. To nie równowaga dobra ze złem. Bojaźń Boża prowadzi cię do mądrości, że zaczynasz patrzeć i zaczynasz się pytać. I pytasz się wszędzie. Nawet wiedza, która w świecie jest, może ci pomóc i powiedzieć, słuchaj, nie rób tak i wygrasz. Po prostu zmień ten element w swoim życiu. Spokojnie. Spokojnie, w uciszeniu będzie wasza siła. Okej, co my tu mamy? Oj, za dużo tych wersetów. Dobrze, przeczytajmy to tylko. Przypowieści Salomona 20:21. Dziedzictwo na początku szybko zdobyte, na końcu nie ma błogosławieństwa. Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek. Tak? Wiecie, to jest też jeden z takich elementów bardzo ważnych do tego kazania, bo my nie chcemy po prostu wracać do tych początków, bo co my myślimy, jak myślimy o początku? W większości, ja tak myślę, to co mi się podoba w początkach, to to, że one są zawsze ekscytujące. Bo coś nowego. Tak? Stare ciuchy do PCK i nowe. I to jest ta ekscytacja, coś nowego. Ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, to początki, one trwają tylko chwilę i one nie zawierają w sobie tej odpłaty, którą mielibyśmy otrzymać. I tu jest właśnie powiedziane, że dziedzictwo na początku szybko zdobyte, w końcu nie ma błogosławieństwa. Czyli tak, dziedzictwo to jest coś, co masz otrzymać od Ojca. I to ci jest w obietnicy zapisane na amen, w testamencie podpisane krwią Chrystusa to jest. Ale tu jest powiedziane, że jeżeli je otrzymasz na początku w całości, ono spadnie na ciebie, to się obróci przeciwko tobie, to cię zniszczy. Więc musisz poczekać. Nie może na początku nastąpić to, co ma nastąpić na końcu. Co ma być na początku, ma być na początku. Co ma być na końcu, ma być na końcu. Tak? Moje dzieci przychodzą do mnie i mówią, tato, a teraz chcemy to. Ja nawet stwierdziłem, że jak ja bym wszystkie te ich zachcianki, bo tak się porównuję ciągle do Boga, to taki problem. Że Bóg dobry, to ja dobry, dzieci, tak? Bóg ojciec, ja ojciec i tak dalej. Więc sobie myślę, ja nawet to mógłbym mi to wszystko dać. Jak sobie pomyślałem, nawet by mnie to nie zrujnowało, bo by mnie to zmusiło do większej pracy. Musiałbym więcej zarobić, czy może po prostu musiałbym lepiej gospodarować tym, co mam. Może by mnie to doprowadziło do takiego uniżenia, bo chcę wszystkiego, co najlepsze dla moich dzieci. I ostatecznie mi krzywda by się nie stała jako ojcu. Ale na 100% stałaby się krzywda moim dzieciom, których każde życzenie byłoby od razu na początku spełnione, jak tylko przychodzi. Była masakra. Oni by byli kalekami przez resztę życia. Bo by wychowani byli przez 15 lat w atmosferze daj, mam, daj, mam, daj, mam. I by weszli w dorosłe życie i by była figa, figa, figa. Daj figa, daj figa. I są tacy ludzie i oni są nieszczęśliwi przez całe życie. Przez całe życie po prostu jest ten świat jest niedobry. I tylko pozostaje ta piosenka Płomskiego. Nie ma jak u mamy. Cichy pieć, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Pamiętam, mieliśmy taką płytę na dzień matki, którą puszczaliśmy tam 12 piosenek o matce. Między innymi ta była. Tylko właśnie pozostaje tylko ten powrót, no bo dziedzictwo zdobyte na początku go zniszczyło. Tak więc Bóg na początku nie daje. Bóg chce, żeby koniec sprawy żeby sprowadzić rzeczy do końca. Dlatego rzeczy czyni po kolei. Więc, jeżeli nie ma na początku, już nawet ekscytacji nie ma, to i tak początek jest tym, czego potrzebujesz. Okej. Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zerubabela. To jest, możecie sobie to zapisać, bo w Brytyjce jest to źle przetłumaczone. Tam jest powiedziane, że no, w ogóle źle. Możecie zupełnie skreślić znaczenie, we wszystkich innych tłumaczeniach jest dobre to, które tutaj. Po prostu, jeżeli mamy początek i nawet on jest skromny, to on powinien budować radość w naszym życiu. Nie, widzimy, że Bóg coś zaczyna. To jest powiedziane o odbudowaniu świątyni, o pionie ołowianym, który się przykłada tak do muru, żeby mur rósł właściwie. Jest fragment w Biblii, który mówi, że Bóg spuszcza pion pośród swojego ludu. Czyli co? Prostuje swój lud. I to jest początek budowli. Człowiek Boży cieszy się z tego. Człowiek nieboży fuka się. Co oni tutaj? Jeszcze nic nie zbudowano, już poprawiają. Jeszcze nic nie ma, a już przestawiają. Dobrze. I to jest werset ostatni na dzisiaj. Powstajemy wszyscy razem. Dzisiaj was przetrzymałem troszkę. Chociaż nie tak bardzo. To jest fragment ostatni na dzisiaj. Z psalmu 126, szósty wiersz. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Najlepszym nawozem dla ziarna, które ma wyrosnąć jako sukces w naszym życiu, są nasze łzy. Najlepsza rzecz, jaką możesz podlać swoje pole, swoje własne łzy, wynikające z tego, że postanowiłeś, że będziesz cierpliwy, że dokończysz biegu, że wykonasz to, co miałeś wykonać, że przejdziesz próbę, że nie zatrzymasz się w siebie, że jak siałeś, tak będziesz siał dalej, że nie przejesz ziarna, że nie zapleśnieje ci ono, że rzucisz ją w tą czarną ziemię z nadzieją, że to wyrośnie. I te wszystkie łzy razem zebrane, one przynoszą plon radości. Jest początek we łzach, żniwa w radości. Amen? Ale wszyscy bądźmy tymi, którzy myślą o różnych wymiarach początków, które Bóg dla nas przygotowuje. Mogą być bardzo różne rzeczy. Może ilustracji nie było za dużo. Może dużo było o tych początkach takich, których Bóg dokonuje w sercu człowieka. Ale to dobrze. Myślę, że po prostu możemy w ten sposób postrzegać rzeczy. I ja, kończąc właśnie, ja dokładnie w ten sposób to widzę. Widzę to, że jesteśmy w dobrym miejscu. Widzę, że wszystkie wspaniałe rzeczy są przed nami. Żebyśmy tylko po prostu byli ludźmi o otwartych oczach, żebyśmy byli proroczym ludem, który po prostu dostrzega to, że jesteśmy na początku i że Bóg czyni wspaniałe rzeczy. I żebyśmy raczej skupili się na to, czy jesteśmy dobrym tym zaczynem. Bo ciasto będzie wspaniałe, pączków będzie dużo. Po prostu urośnie z tego ohoho. Pod warunkiem, że damy te drożdże na początek, a nie kwas siarkowy. Tak? I to jest tylko to, na czym trzeba się skupić. Czyli początek musi być dobry. My jesteśmy tym początkiem. Okay? W uniżeniu, bez chwały, niepozorny, w łzach. Ale czy w sercu jest świadectwo, że we właściwą stronę? Czy właściwe miejsce? Czy dobre rzeczy robimy? Co z tym sąsiadem wegetarianinem, hindusem? Co tu się dzieje? Halleluja. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś dzisiaj wśród nas i że mówisz do naszych serc. I Panie, dziękuję Ci, że zaczynasz różne rzeczy w naszym życiu. Dziękuję Ci, że w życiu młodych zaczynasz nowe etapy nauki, nowe etapy życia, że zaczynasz, Boże, narzeczeństwa, małżeństwa, że rodzą się nowe dzieci, że dajesz nową pracę, Panie, że dajesz nowe zawody i nowe miejsca zamieszkania. Ale dziękuję Ci, Panie, że oprócz tych naturalnych, takich zwyczajnych, wspaniałych początków, też dajesz wielkie początki wynikające z tego, że dzieje się naprawdę Twoja chwała na naszych oczach. Że my w cierpliwości idąc za Tobą i widząc to, co czynisz, my dziękujemy Tobie. To jest dopiero wspaniałe, Panie. To jest dopiero wielkie. I to jest to, co nas czeka każdego z nas. Panie, dziękuję Ci, że możemy Tobie ufać, że Ty wszystko dobrze czynisz. Dziękuję Ci, Panie, że możemy przekazywać odpowiedzialności młodszym ludziom, Panie. Ponieważ Ty w ich życiu zaczynasz rzeczy. Dziękuję Ci, że możemy z tego się cieszyć, że inni czynią coś, czego my nawet może nie byliśmy w stanie dokonać. Bo to są nowe rzeczy. Panie, proszę Cię, żebyśmy byli tymi zdrowymi drożdżami, od którego wyrosną następne rzeczy. Żebyśmy nie byli tak jak ludzie przy wieży Babel, którzy cokolwiek zamierzą uczynić, to powiecie im się ze względu na ich pyszną pewność. Ale że będziemy, Panie, jak ten drobina kwasu, które całe ciasto zakwasza. Panie, dziękuję Ci. Niech Twoje uniżenie dalej wykonuje swoją pracę w nas. Panie, chcemy być blisko Twojego serca i widzieć, że Ty czynisz dobrze rzeczy. Panie, chcemy widzieć Twoje pomnożenie, pomnożenie Twojego Królestwa. Nie chcemy przelewać problemów wyniesionych z naszych domów na nasze dzieci. Chcemy, żeby problemy wyniesione z naszych domów skończyły się na naszym pokoleniu, a żebyśmy my byli w stanie przekazać Królestwo Boże naszym dzieciom. Ojcze, proszę Cię, dokonuj tej pracy. Panie, ja modlę się, niech się to dokonuje w nas. Niech się dokonuje, niech przychodzi nowa jakość przywództwa, nowa jakość przewodzenia, o której Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że nie będzie wśród nas tak jak wśród władców tego świata, którzy pysznią się i wynoszą, ale są jak ci, którzy służą, uniżają się. Ojcze, proszę Cię, daj nam to widzieć. Panie, proszę Cię, doprowadź nas do miejsca przemiany, do miejsca owocującej świętości. Królu, dziękuję Ci, jesteś potężny, jesteś wspaniały, uwielbiam Ciebie, Panie. Aleluja. Sierdida derio la merele kira brala sita manaszej alaj. Sierdiora kerele sidra la bralaja. Sierdrico rome sedra la breleja. Sierbido derio la sedra la mereleja. Sierbido derio la merele kira basera la bralaja. Sierbido derio la merele zindra daralaja. I Panie Jezu, dziękuję Ci, że posiadamy zaczątek ducha, że jesteśmy nowymi stworzeniami, że zaczęło się w nas coś, co nie musi być drugi raz zaczynane. Dziękuję Ci, Boże, że mamy życie wieczne. Dziękuję Ci, Boże, że należymy do Ciebie. Dziękuję Ci, Boże, że możemy Tobie zaufać. Królu, dziękuję Ci i uwielbiam Ciebie. Halleluja. Amen.